podcast Polskiego Radia.
To jest nacjonalizm, który był tworzony w kręgach Andrija Bileckiego, który teraz jest generałem brygady, a który po prostu był takim wschodnioukraińskim neonazistą posługującym się językiem rosyjskim i który w gruncie rzeczy jest bardzo podobny do nacjonalizmu, do neofaszyzmu rosyjskiego.
W Polsce bardzo komentowane nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego, jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy, imienia właśnie bohaterów UPA, ale ta dyskusja jest u nas. W Ukrainie jej chyba nie widać.
Ukraina, ta wojenna, odrobiła właśnie swoją lekcję z cynizmu, pokazując, że te wszystkie teksty o braterstwie i tak dalej, one są istotne wtedy, kiedy Ukraina potrzebuje tego braterstwa.
Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego.
Lwów, antylwów, Stepano Banderiwsk i Nowy Rzym, czyli nowa książka Ziemowita Szczerka, Baciary z piekła rodem. Właśnie o niej będziemy rozmawiać z autorem. Książka ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak jak powiedziałem, porozmawiamy o twojej książce, ale także o tym, co się teraz dzieje w stosunkach między Polakami a Ukraińcami. W Baciarach z piekła rodem, zresztą tak jak w poprzedniej twojej książce, mamy alternatywny przebieg historii. Może nakreśl nam, jak wygląda ta współczesna rzeczywistość, która nie wygląda tak jak ta rzeczywistość, którą znamy, chociaż moim zdaniem tam jest dużo odwołań do tego, co się dzieje teraz.
Tak, dlatego że przed pewnymi rzeczami trudno jest uciec. Po prostu mechanika rzeczywistości jest taka, jaka jest i nawet jeżeli poprzestawiamy jakieś elementy, to bardzo często one, ten bieg dziejów wróci na swoje tory zawczasu, widocznie przewidziane albo po prostu będące konsekwencją tego, co się dzieje. Więc tam jest tak, że nie było II wojny światowej. Było szybkie zwycięstwo w 1939 roku nad Niemcami, razem z sojusznikami i Polska do tej pory, do dzisiaj, do roku 2026 trwa w tej swojej formie z II Rzeczpospolitej, ale nie cała. Dlatego, że Ukraińcom udaje się wywojować kawałek Ukrainy, tej, która wtedy należała do Polski, czyli Hałyczyny, Galicji. Tak samo mniej więcej jak Kosowarom udało się oderwać kawałek, czyli Kosowo od Serbii i tak samo jak Kosowarom to przyklepali międzynarodowy sojusznicy, Zachód, tak samo tutaj Ukraińcom to przyklepali alianci w tej rzeczywistości alternatywnej. No i cóż, o ile pierwsza książka, czyli Ham z kulą w głowie, działa się w takiej rzeczywistości postsanacyjnej, czyli próbowałem sobie wyobrazić, co by było, gdyby faktycznie Ryd Śmigły wygrał tę wojnę i jak bardzo by mu to nawiało wiatru w plecy, jakby mocno skrzydła rozwinął i jak mocno by sanacja czy postsanacja jak długo by trwała i jak mocno by się zainstalowała w rzeczywistości. Czyli to była takie trochę jakby książka skierowana przeciwko tej takiej trąbtadracyjno-narodowej polityce polskiej. Natomiast ta jest książką, która jest osadzona w rzeczywistości, wydawałoby się, idealnej, bo ta postsanacja upadła, mamy kwitnącą demokrację, mamy poupadali wszyscy peryferyjni europejscy wataszkowie i autorytaryści. Europa się zjednoczyła, co więcej, nawet utworzyła Nowy Rzym.
Ze stolicą w Liechtensteinie.
Ze stolicą w Liechtensteinie. No generalnie tu chodziło o to, że można było wymyślić oczywiście Stany Zjednoczone Europy, tak jak wtedy planowano, to znaczy przed II wojną, ale wymyśliłem sobie, że byłoby fajnie pomyśleć o jakimś etosie tworzenia wspólnej tożsamości europejskiej, a co się do tego bardziej nadaje niż Rzym, bo jeżeli myślimy o wspólnej armii europejskiej, no to jest jakieś takie bardzo niekonkretne, jakieś tam banknoty, euro, na których nie mamy żadnych konkretnych symboli, a kiedy już mówimy o rzymskich legionach, o rzymskim senacie i tak dalej, to od razu się Europejczykowi jeżą włosy na rękach i od razu się wpada w taki tożsamościową wręcz w jakiś plateau przedorgazmiczne w ogóle, więc tak tam jest. Tylko, że właśnie chodziło też trochę o to, żeby trochę ten koniec historii odmitologizować i pokazać, że tam też się kryją rzeczy, które będą toczyć demokrację, państwa, tak jak toczą w tym momencie.
Dobrze, ale na przykład Kosowo dla Serbów jest taką kolebką. Jest to bardzo istotne miejsce z punktu widzenia ich kultury czy historii. Czy tak samo jest z Galicją dla Polaków?
No na pewno nie z tą częścią wschodniej, wschodnią w sensie. Jakby no tutaj mamy kolonizacja tej wschodniej części Galicji, czy Rusi Czerwonej, grodów czerwieńskich i tego, co na wschód, no to miała miejsce w średniowieczu. Jakby już historycznie jesteśmy tego świadkami, zresztą nie tylko Polacy, to kolonizowali tam Mazowszanie i Małopolanie, ale też Niemcy. Lwów w ogóle był miastem, które do pewnego momentu mówił głównie po niemiecku, dopiero po jakimś czasie jakby się spolszczył na tyle, że mieszczaństwo zaczęło używać tego języka, więc no trudno powiedzieć, żeby była to kolebka państwa polskiego. Ale w pewnym momencie no, stało się to miejsce dość istotne dla polskiej kultury, dlatego że po prostu ona się tam zaczęła rozprzestrzeniać. I mam trochę wrażenie, że o ile... jeżeli Kopernik był Polakiem, a Toruń jest polskim miastem, to niemieckość jest po prostu częścią polskości, jest częścią Rzeczpospolitości. I myślę, że polskość tam odegrała i odcisnęła podobnie głębokie piętno jak te niemieckie wpływy w Polsce. Po prostu ja trochę nie wierzę w państwa czysto narodowe, po prostu wiesz. Ja uważam, że szczególnie nasz region jest miejscem, w którym te kultury się ze sobą stapiają i na siebie wzajemnie wpływają, niż się wzajemnie wykluczają albo powinny się od siebie odcinać. A ta tendencja jest właśnie taka, że się tak próbują odcinać i się bardzo wykluczać.
No ale państwo narodowe to jest raczej krótka historia, nie? To jest powiedzmy ostatnie 200 lat.
No tak, ale to jest ta część akurat historii, która jest najbardziej wpływowa, która najmocniej wpływa na to, w jaki sposób myślimy o państwie dzisiaj i w ogóle o swojej rzeczywistości, o Europie, o swoich tożsamościach i tak dalej. W sensie to jest oczywiście, masz rację, tak, to jest niespecjalnie stary klej, ale za to cholernie mocny.
Jeżeli chodzi o polskość we Lwowie, czy ty ją teraz widzisz?
Niespecjalnie. Widzę oczywiście w architekturze, chociaż też tak naprawdę trzeba powiedzieć, że ta architektura również jakby nie jest wyłącznie polska, dlatego że, no tak jak mówię, jakby państwa i tożsamości są jednak takimi amalgamatami skrzyżowaniem różnych wpływów, więc jeżeli widzę na przykład architekturę lwowską, to myślę też o cesarstwie austro-węgierskim, które bardzo mocny ten taki typowy habsburski rys wywarło na Lwowie. Widzę też to miasto na prawie niemieckim, na którym był założony właściwie ten drugi Lwów, ten lokowany przez Kazimierza Wielkiego, bo ten poprzedni przez króla Daniela, przez króla Danyłę był spalony przez Litwinów wcześniej. No więc to są po prostu rzeczy, które my jesteśmy wszyscy jakąś wypadkową różnych wpływów, więc trudno myśleć tylko wyłącznie o polskości w tym wszystkim. Nawet ta, powiedzmy, przedwojenna polskość Lwowa też była bardzo mocno naznaczona tymi wpływami austriackimi, które były w języku, w kulturze. Była bardzo mocno naznaczona wpływami ukraińskimi, które też były w języku, w zaśpiewie, w melodii, w mentalności prowincji lwowskiej, w tym, w jakim języku się mówiło na targach lwowskich, czy to na Targu Krakowskim, czy na Łyczakowie. Wiesz, to ja, szczerze mówiąc, ja trochę odmawiam myślenia w takich czysto jednostkowych kategoriach narodowych o jakimkolwiek miejscu w Europie Środkowej, bo to po prostu nie pasuje do tego miejsca.
No to jest jasne, ale ja bym nie patrzył tylko na architekturę, tylko na przykład na to, że jedziesz pod Lwowem w niedzielę i widzisz ludzi, którzy idą do cerkwi, tak jak w Polsce idą do kościoła.
Tak jest.
Ten nacjonalizm czy patriotyzm ukraiński właśnie w Galicji, no właściwie jest kopią chyba polskiego, tak? Że właśnie wiara i język.
Tak, zresztą Jarosław Chrycak, ukraiński historyk i komentator, mówił, że te nacjonalizmy wręcz się po sobie wzajemnie wspinały, to znaczy one po prostu reagowały na siebie wzajemnie. I faktycznie, jeżeli poczytasz wspomnienia Lwowian przedwojennych, czy to przed pierwszowojennych, czy przed drugowojennych, Ukraińcy są po prostu odmalowywani jako tacy sami obywatele Lwowa, tacy sami mieszczanie jak my, mający bardzo podobne obyczaje i bardzo podobny habitus, po prostu ten mieszczański, tylko po prostu różniący się od Polaków etnicznie, czyli no właśnie wyznaniem i mową. No i cóż, no to jest, my sami doskonale wiemy, że bardzo często przecież ta wiara wyznaczała w ogóle w pewnym momencie etnię. To znaczy mój wujek, który pochodził spod Stanisławowa, opowiadał, że oni przecież jako Polacy, tamci lokalni, oni się posługiwali językiem rusińskim, ukraińskim wtedy, bo to był po prostu język ulicy. Tylko że jeżeli na przykład w sytuacji takiej ulicznej nagle się znajdował dany człowiek w sytuacji urzędowej, to wtedy ten Petro Kropywa, wchodząc na pocztę, odbierał list jako Piotr Pokrzywa, a potem znowu go czytał jako Petro Kropywa. I na tym to właśnie polegało. No po prostu jakby to nawet na takim najprostszym poziomie przesuwaliśmy się pomiędzy tymi tożsamościami, albo przynajmniej pomiędzy ich tym symbolicznym odbiciem.
No i też to widać na przykład, jak się rozmawia z osobami polskiego pochodzenia, które są, były wysiedlone w latach 30. z terenów obecnej Ukrainy czy Białorusi, ale teraz o Ukrainie rozmawiamy i rozmawiasz z nimi gdzieś w Kazachstanie i oni się przekonują, że mówią po polsku, po czym właściwie zwracają się do ciebie po ukraińsku, tak, czy też śpiewają kolędy ukraińskie, będąc przekonani, że są katolikami, są Polakami.
Dokładnie tak.
I
dokładnie
właśnie
tak.
Oni wyjechali z tej tożsamości no, z lat 30., prawda?
Oczywiście.
Tej, o której ty mówisz.
Tak. Zresztą przecież to było jakby oczywiste dla lwowianina polskojęzycznego, czy posługującego się jidysz, albo nawet niemieckim, żeby znać ukraiński, po prostu przynajmniej w takim stopniu komunikatywnym, z tego prostego powodu, że zachodziła tam po prostu osmoza, po prostu jakby Ukraińcy byli obok tych Polaków. Lem na przykład mówił, że to jest oczywiste, że on zna ukraiński. Po prostu no, ten język wisiał w powietrzu, to jest coś takiego jak, nie wiem, być w... na Śląsku i nie być osłuchanego w taki bardzo mocny sposób śląskiego, przynajmniej do tego punktu, żeby się nim nie móc posługiwać, no tak chociażby w takim podstawowym zakresie.
A na przykład w Czerniowcach na Bukowinie ludzie też znali rumuński.
Oczywiście.
Jidysz, nie wspominając, ukraiński, też polski.
Dokładnie.
Czas,
i
niemiecki.
Tak, tak. I nie wspominając też o Zakarpaciu, gdzie tam już w ogóle jakby, tam jeszcze do tego dochodzi węgierski, słowacki. No.
Czy ten model galicyjski nacjonalizmu, oparty na wierze i języku, czy on się w ogóle teraz twoim zdaniem w Ukrainie sprawdza? Czy ta wielka wojna, czy też nawet wojna po 2014 roku nie jest jakimś takim symbolem porażki?
Tutaj mam wrażenie, że to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo masz rację mówiąc, że ten nacjonalizm galicyjski był oparty na języku i wierze. Natomiast obecna Ukraina czerpie symbolicznie z tego nacjonalizmu, ale nie jest już oparta ani na, koniecznie na języku, dlatego że jak wiemy są bataliony, są oddziały, które posługują się nadal językiem rosyjskim w Ukrainie. No i też nie na wierze, dlatego że no, Galicja to jednak była grecko-katolicki kraj. Właściwie no, podlega pod papieża i tak dalej. Właściwie no, Polacy bardzo często zapominają, że to są po prostu katolicy. Tylko greckiego rytu. Natomiast no tutaj mamy inną zupełnie sytuację, już jakby rozciągając całą tę sprawę na resztę Ukrainy, dlatego że mamy przecież różnego rodzaju, no właściwie teraz jakby jestem Tomos, prawda, jakby jestem patriarchat...
Konstantynopolitański.
Konstantynopolitański, tak, który po prostu powstał po to, żeby oderwać się od Moskwy, no ale tam jeszcze część tego moskiewskiego patriarchatu funkcjonuje, zresztą ma taką trochę niesławną legendę, dlatego że tam te wpływy moskiewskie, jak rozumiem, no są i trudno by było wykorzenić, dlatego że nawet jakby w polskim prawosławiu jakby występuje dość mocny wpływ, nie wspominając o Bałkanach i tak dalej. No więc tutaj jakby nie mamy ani tego czynnika języka w taki sposób bardzo koniecznie opisujący ten nacjonalizm, ani nie mamy religii. Zresztą nawet tutaj powiedziałbym, poszedłbym nawet dalej. Ten nacjonalizm, który w tych jednostkach armii ukraińskiej, które są tak najbardziej kojarzone właśnie z tym nacjonalistycznym ruchem, czyli III Korpusu Armijnego i Azowu, to jest nacjonalizm, który był
tworzony w kręgach Andrija Bileckiego, który teraz jest generałem brygady, a który po prostu był takim wschodnioukraińskim neonazistą posługującym się językiem rosyjskim i który w gruncie rzeczy jest bardzo podobny do nacjonalizmu, do neofaszyzmu rosyjskiego, więc jakby no tutaj mamy jeszcze jeden element. A to, że oni wykorzystują te same symbole, czyli mit UPA, Stepana Bandery, Szuchewycza i tak dalej, no to już jest sprawa po prostu przybrania konkretnych, przywołania konkretnych figur, ale to jest tylko teatrum.
Dobrze, to po co oni to robią? Czy to jest rzeczywiście potrzebne przywoływanie tych figur?
Nie mnie to oceniać, to znaczy no to jest chyba najprostszy sposób, wokół jakiego można zgromadzić ludzi i wytworzyć ten nowy nacjonalizm ukraiński, czy patriotyzm, czy poczucie tożsamości. Można byłoby te flagi wybrać inne. Można byłoby oczywiście wybrać Petlurę, można było wybrać zupełnie inną narrację i postawiać te symbole zupełnie inaczej. Wybrano te, dlatego że były, po pierwsze mam wrażenie, po prostu zachodnie i były, po prostu leżały w zasięgu ręki. Nie trzeba było specjalnie o tym myśleć, ale musiano też pokonać bardzo duży opór społeczny, dlatego że no, na wschodniej Ukrainie, nawet na środkowej, Bandera i UPA są mniej więcej tak popularni jak u nas, bo też jakby kojarzą się z tymi, którzy strzelali do przodków ludzi ze wschodniej i ze środkowej Ukrainy, a nie tymi, którzy strzelali do wrogów, więc no tutaj się bardzo mocny fikołek wykonał i ja szczerze mówiąc jestem trochę zaskoczony, że to tak mocno się przyjęło. Przy czym, czy się przyjęło, dlatego że tam teraz przecież wojsko tak naprawdę rysuje trendy na Ukrainie, wojsku się nie przeciwstawisz, w wojskowej narracji nikt tak naprawdę nie ma odwagi się sprzeciwić, dlatego że zawsze, jeżeli na przykład przeszkadzają ci symbole, które czasem się pojawiają w tym ukraińskim wojsku, właśnie szczególnie w tych jednostkach związanych z Andrijem Bileckim, a są to niestety czasem nawiązania takie bezpośrednio już do tego nazizmu, który znamy z historii, no to uzyskują odpowiedź: ja siedzę w okopach i bronię państwa, a ty, dekowniku, uchylancie, co robisz, dlaczego cię tam ze mną nie ma? I się kończy każda rozmowa, więc w takich warunkach takiego, no jednak, co by nie mówić, szantażu, no trudno jest, znaczy łatwo jest właśnie wykuwać taki nacjonalizm, a trudno się jest mu sprzeciwiać albo go niuansować.
No mamy teraz w Polsce bardzo komentowane nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, imienia właśnie bohaterów UPA, ale ta dyskusja jest u nas. W Ukrainie chyba nie widać.
Ja myślę, że ona byłaby i w Ukrainie, gdyby ona mogła się tam toczyć. To znaczy jakby no
jednak... Znaczy, wiesz, no może się toczyć w Facebooku, może się toczyć w ukraińskiej Prawdzie, w Lewym Brzegu. No te media jednak nie są tam cenzurowane.
Nie, to nie o to chodzi. One w ogóle nie są cenzurowane. Jakby Ukraina ma bardzo jakby szeroką debatę publiczną, przy czym jednak to wojenne tabu funkcjonuje. To znaczy jakby no są pewne rzeczy, których powiedzieć nie można. Są pewne rzeczy, które nawet u nas powiedzieć przecież nie można. Dlatego, że no wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Wszyscy życzymy Ukrainie jak najlepiej. Życzymy jej sukcesów w walce z Rosją. Więc na przykład nie będziemy opowiadali zbyt wiele o tym, co na przykład bardzo chętnie wypominamy przeciwnikom, prawda? Mimo, że no w swojej strukturze do tego nawet dzisiaj to, co się dzieje w państwie ukraińskim, przypomina to, co się dzieje również w Rosji. Przecież no jakby no Wołodymyr Zełenski jest politykiem z Krzywego Rogu. To jest człowiek, no, można powiedzieć, poradziecki, otaczający się ludźmi z bardzo podobnego kręgu kulturowego i szczerze mówiąc jego polityka nie ma nic wspólnego z żadnym zachodnioukraińskim myśleniem o nacjonalizmie. To jest raczej taka postsowiecka, postrosyjska, poradziecka polityka cynicznego wykorzystywania tych symboli po to, żeby ugrać swoją pozycję. Przecież dla Zełenskiego UPA nic nie znaczy. Natomiast to, że on akurat nie jest specjalnie popularny w kręgach wojskowych, a bardzo chce w tych kręgach zaistnieć, to widać po jego ruchach, na przykład takim, że wziął sobie Kryło Budanowa jako taką swego rodzaju listek figowy, który ma go jakby osłonić od tych ataków właśnie ze strony
narodowo nastawionego wojska, ale cała ta sprawa z UPA również jest przecież jakby kontynuacją taką, taką bardzo konsekwentną polityki historycznej, która na Ukrainie się dzieje, którą na przykład prowadził ukraiński IPN, czy to pod Wiatrowiczem, czy dzisiaj, i którą po prostu Zełenski zaakceptował jako fakt i używa jako narzędzie do podbijania swoich wpływów w Ukrainie i umacniania swojej pozycji. Natomiast to, co o tym myślą Polacy, to jest absolutnie tutaj nie ma żadnego znaczenia i nikt o tym tak naprawdę nie myślał.
Znaczy mi się wydaje, że czego w Ukrainie brakuje, to dyskusji o historii. O to na pewno można stwierdzić.
Tak, tutaj się zgadzam i nie jestem po prostu pewien, czy Ukraińcy dadzą radę prowadzić dyskusję o historii w sytuacji takiej, kiedy po pierwsze mamy to, no jednak historia jest trochę stabilizowana właśnie przez to, że jest wojna. Niespecjalnie można robić takie wrzuty, które mogłyby być uznane za antyukraińskie, bo to jest po prostu stygmat, który w czasie wojny jakby naprawdę jest takim piętnem, które
pali. No to zdrada stanu.
Tak. Natomiast wcześniej mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której po prostu no, ta tożsamość ukraińska dopiero czekała na wykucie, czyli na przykład no, Galicja, która próbowała epatować i promieniować na całą Ukrainę swoim rozumieniem nacjonalizmu, patriotyzmu ukraińskiego, no nie była gotowa na tą dyskusję, dlatego że była w mniejszości i czuła się atakowana z jednej strony właśnie przez te poradzieckie elity, przez te całe, przez świtę Janukowycza, wcześniej Kuczmy, a z drugiej strony przez Polskę, którą też no, odbiera jednak jako takiego tradycyjnego czepiacza się. No i a wreszcie Ukrainy po prostu ta tożsamość była bardzo płynna. Więc no tutaj za bardzo nie wiem, w jaki sposób, nie było jeszcze chyba warunków do tego, żeby ta dyskusja się toczyła.
Czy w tych stosunkach między Polską, Polakami, a Ukraińcami, twoim zdaniem jest brak jakiegoś zrozumienia drugiej strony? I z jednej, i z drugiej strony.
Myślę, że tak. To znaczy, ja bym tutaj przede wszystkim odróżnił państwo ukraińskie, szczególnie to rządzone przez Zełenskiego, od Ukraińców, czy od obywateli Ukrainy, czy od debaty publicznej, która się w Ukrainie dzieje. Dlatego, że państwo ukraińskie to obecne, jakby, no szczerze mówiąc, ja nie jestem jego największym fanem, bo ono jest po prostu bardzo cyniczne w takim znaczeniu, czy ja wiem, poradzieckim. To znaczy, wiesz, Ukraina ta wojenna odrobiła właśnie swoją lekcję z cynizmu, pokazując, że te wszystkie teksty o braterstwie i tak dalej, one są istotne wtedy, kiedy Ukraina potrzebuje tego braterstwa, natomiast w sytuacji, kiedy, znaczy właśnie nie Ukraina, tylko państwo ukraińskie właśnie no, rządzone przez Zełenskiego, natomiast wtedy, kiedy Ukraina jakby czuje się już mocniejsza, bardziej pewna, no to zaczynamy myśleć o Polsce w bardzo podobny sposób, w jaki myśli o Polsce Rosja, czyli że a wy i tak zrobicie wszystko to, co wam Amerykanie każą, my się niespecjalnie musimy przejmować waszym zdaniem, więc ja sobie, myśli Zełenski, spokojnie zagram kartą UPA, bo to, że wy się tam będziecie rzucać, nie ma żadnego znaczenia, bo wy i tak musicie nam pomagać i wy i tak musicie, wy i tak zrobicie to, co robią Amerykanie, więc tutaj zrozumienia nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o narody polski i ukraiński, no cóż, no Ukraińcy czują się po prostu, każdy, kto jest bity, uważa, że jemu się należy trochę więcej empatii i tutaj jakby ja się z tym zgadzam, to jest jakby jasne. Natomiast no Polacy myślą o UPA głównie przez ten pryzmat, o jakim wszyscy wiemy, czyli przez pryzmat Wołynia i po prostu nie dostrzegają zupełnie innej funkcji, którą UPA pełniło na Ukrainie i pełni nadal. No po prostu brakuje faktycznie takiego podejścia empatycznego, dlatego że każdy boi się zostać uznany za frajera. Mhm.
Znaczy, no bo to rozjeżdża się, tak, ta wizja UPA. No, w tak. Ukrainie to jest siła, która walczyła z Niemcami, ze Związkiem Radzieckim, teraz przede wszystkim, a u nas to są ci, którzy mordowali na Wołyniu.
Ja się trochę dziwię z jednej strony, że w Ukrainie nie ma takiej refleksji, która na przykład jest w Polsce, jakby przynajmniej w części polskiej opinii publicznej, bo przecież nie wszyscy popieramy spuściznę żołnierzy wyklętych, nie wszyscy popieramy spuściznę Dąbrowskiego i u nas jakby toczy się na ten temat debata. Tam ta debata się nie toczy, ale jak mówiłem wcześniej, składam to na karp tego, że jest wojna, że nie było odpowiednich warunków do tego, żeby taka debata się zaczęła toczyć, no i jest to tabu wojenne.
No dobrze, to jak popatrzymy w przyszłość, wyobraźmy sobie, że się kończy wojna, czy twoim zdaniem ten nacjonalizm, patriotyzm tam pozostanie, czy wręcz przeciwnie, wahadło w ogóle pójdzie w drugą stronę, w stronę, nie wiem, przyjaźni z Rosją na przykład?
Nie wykluczam. Bo patrząc na to, co się stało w Gruzji, trudno wykluczyć jakikolwiek scenariusz. Wystarczy po prostu postawić tam człowieka, który właściwie wszyscy wiedzieli, że ma związki z Rosją, a i nawet w kraju, który Rosja skrzywdziła w czasie działań zbrojnych, takim jak Gruzja.
Nie aż w takim stopniu jak Ukraina.
Nie aż w takim stopniu, oczywiście tak, ale jednak ta trauma antyrosyjska była silna i mimo to udało się Gruzję przeżyć z powrotem do Rosji. Natomiast w Ukrainie to będzie oczywiście trudne, ale nie wykluczałbym tego, dlatego że jednak 70 lat wspólnego państwa z Rosją sprawiło, że na pewnym stopniu tożsamościowym te narody są do siebie po prostu podobne. Natomiast tutaj ten nacjonalizm może pełnić też rolę jakby odrywającą i będzie pełnił, bo już teraz pełni. Tym bardziej, że kręgi weteranów wojennych w Ukrainie będą bardzo mocne po wojnie. Już teraz są mocne. Najprawdopodobniej o władza gdzieś tam będzie, walka o władzę się będzie toczyła pomiędzy Załużnym, być może Budanowem, ale generalnie ona będzie gdzieś tam w tych wojskowych kręgach i tutaj kto będzie bardziej nacjonalistyczny, kto będzie bardziej propatriotyczny, pronarodowy, ten wygra. Poza tym ten rząd dusz, który będą tam ci weterani sprawowali, będzie według mnie bardzo, bardzo istotny. Boję się, że polepszy się pozycja na przykład Bileckiego. Nie chciałbym bardzo, żeby on tam pełnił jakąś rolę. Ale tak, to będzie państwo, które będzie cyniczne i nacjonalistyczne, jeżeli oczywiście siłą tym zgromadzonym wokół weteranów uda się na stałe wywrzeć tam taką polityczny swój odcisk, żeby oni nadawali to. Trochę nie widzę, kto inny mógłby to robić.
Ale ten Bilecki, ja mam wrażenie, że ty nadajesz mu o wiele większe znaczenie, niż on ma znaczenie w Ukrainie.
Wiesz co, niby tak.
Znaczy on jest widoczny, ja to rozumiem.
Wiesz
Azow
co?
Jest widoczny.
Wiesz co, na Azowie...
Ale czy jest aż tak wpływowy?
Na Azowie i na trzeciej armijnej opiera się obecnie obrona tej północnej flanki frontu, obrona Charkowszczyzny, więc oni, niezależnie od tego, jaka jest ich siła dzisiejsza polityczna, rozumiana czy w reprezentacji politycznej, czy w czymkolwiek innym, na pewno kapitał symboliczny i taki potencjał do tego, żeby wywierać nawet taki szantaż moralny na Ukrainę będzie bardzo duży. A według mnie na przykład to, że Chartia...
No właśnie chciałem zapytać, tak.
Właśnie, ale Chartia, którą się uznaje za takich jakby przyjaznych chadeków, na płaszczyźnie wojskowej, ale też takiej brandingowej zaczyna się bardzo mocno prowadzać pod rękę z trzecim armijnym. I już jakby są plakaty, na których jakby już Chartia, logo Chartii i logo formacji Bileckiego są już jakby stawione obok siebie. Więc ja się po prostu boję, że mimo, że obecnie Bilecki nie ma takiego wpływu, że to jest postać, która potencjalnie ten wpływ może mieć.
No ja wierzę, że tak aż nie będzie,
ja też,
dlatego
oczywiście.
Że te siły nacjonalistyczne, one zazwyczaj w Ukrainie były dość słabe, prawda? No teraz się oczywiście zmieniło, bo jest wojna, ale też te związki kulturowe, o których ty mówisz z Rosją, kultura popularna na przykład, to jest tak mocne, że nawet widzimy to po listach na Spotify, tak?
Oczywiście.
Czego słuchają Ukraińcy.
Zresztą wiesz, widzimy to właściwie wszędzie, wiesz, widzimy to w... Właściwie takiej w pewnym jakby nawet punkcie lustrzanej jakby stronie tej wojny, bo tak naprawdę mam wrażenie, to jest trochę to co mówił Arestowicz jakby, że to o spuściznę tej Rusi, a nawet i Związku Radzieckiego biją się dwa aspekty podobnej tej poradzieckiej kultury. Przy czym jedna ma ten dodany, ten entourage tej świętej Rusi, tej pocarskiej, a druga właśnie tego trochę kozactwa, a trochę tego zachodnioukraińskiego nacjonalizmu, ale jednak one są jakoś tam wewnętrznie do siebie podobne strukturalnie. Ale wiesz, ja się z tym zgadzam, że siły nacjonalistyczne miały tam po parę procent poparcia, tylko że po pierwsze my trochę inaczej identyfikujemy nacjonalizm, bo u nas gdybyśmy
popierali taką formację jak UPA, od razu już bylibyśmy klasyfikowani jako nacjonaliści, albo przynajmniej prawicowcy, no a tam jednak to się nie licza w te 2%. Tych ludzi byłoby więcej. To raz, a dwa, no mówię tutaj jednak o potencjale, które mogą mieć środowiska weteranów, a tam Bilecki, obawiam się, jest mocno. Zresztą wystarczyło zobaczyć, co mówią ci, którzy uważają się za tą ukraińską prawicę. No, to się nie różni wiele od tego, co mówi Trump oczywiście, czy Orban w pewnym momencie, no ale jednak jest to jakaś forma przynajmniej ciążąca w stronę tego politycznego ekstremizmu prawicowego.
Tak, z tym, że też jest ciekawe to, że ci, którzy popierają to UPA, jednocześnie mogą mieć pochodzenie rosyjskie. Absolutnie. Albo na przykład żydowskie. I tutaj jakby oni nie widzą sprzeczności w tym, chociaż UPA też odpowiadała za ofiary po stronie żydowskiej.
Absolutnie. Ukraina jest państwem, w którym narodowość rozumie się bardziej obywatelsko, bardziej politycznie. W sensie może być Żydem, może być Polakiem, może być Grekiem. Wystarczy taka deklaracja ukraińskości, przyjęcie podstawowych elementów tego identity kit i jesteś Ukraińcem. Jakby i to tak. Zresztą też oczywiście ci, którzy popierają UPA, czy ci, którzy czczą pamięć UPA, nie są automatycznie nacjonalistami. Bo tam właśnie to się zupełnie inaczej rozkręca. Ale jednak mimo wszystko no, pojęcie tego, czym jest ten jakby nacjonalistyczny, prawicowy jednak zwrot na Ukrainie jest o wiele szersze niż te 2%, które reprezentują tych, którzy jawnie się nazywają po prostu nacjonalistami.
To w takim razie powiedz mi, jak powinniśmy traktować Ukrainę, bo po Eurowizji napisałeś tekst w Gazecie Wyborczej, że powinniśmy się pozbyć miłosno-nienawistnej relacji wobec Ukrainy.
Powinniśmy się pozbyć tej toksycznej relacji, to znaczy no, powinniśmy przestać zaakceptować fakt, że dla Ukraińców nie jesteśmy nikim na tyle specjalnym, jak my zdajemy się traktować Ukrainę. To znaczy Ukraińcy traktują nas trochę jak my byśmy traktowali, nie wiem, Niemców, Holendrów, Francuzów, no po prostu jakby kolejny sojuszniczy, przyjazny, ale jednak obcy kraj, który jest nam bliski, ale nie jest jakoś wyjątkowy. Natomiast no my przez cały czas się spodziewamy, że Ukraina będzie nam jakieś wyjątkowe względy oferowała. No nasze podejście do Ukrainy jest, mam wrażenie, o wiele bardziej emocjonalne. Po prostu powinniśmy zachować tutaj równowagę. Powinniśmy trochę wystudzić nasze emocje do Ukrainy, przestać myśleć o Ukrainie przez ten romantyczny pryzmat, czy to Kresów, czy to sojusznika, przez ten szkło tego naszego wzmożenia, które faktycznie jakby pojawiło się po 22 roku. To się skończyło i to się nawet bardzo radykalnie skończyło. Teraz po prostu jesteśmy sąsiadami, którzy powinni mieć ze sobą poprawne relacje, ale te relacje nie powinny być zakłócone przez takie toksyczne haslibe, przez takie toksyczne wyznawanie miłości albo deklarowanie nienawiści. Po prostu powinniśmy się uspokoić i ustawić te relacje tak samo, jakbyśmy je ustawili z Czechami czy z każdym innym.
Z tym, że przez lata w Polsce było tak, że były jakby dwa różne tory. Jeden tor to był historyczny, drugi na przykład był gospodarczy, polityczny i tutaj ta współpraca z Ukrainą była.
Tak jest.
A teraz ja mam wrażenie, że te wszystkie tory się zaczynają schodzić tak jak u Orbana na Węgrzech było.
To znaczy, że gospodarczo...
Że gospodarczo, nawet politycznie zaczyna... No, to, co słyszeliśmy, nie wiem, chyba po raz pierwszy dwa lata temu, już nie pamiętam, czy to chyba Andrzej Duda powiedział, że nie ma miejsca tak dla Ukrainy w rodzinie europejskich narodów, jeżeli będzie tak, gloryfikacja UPA. Wcześniej czegoś takiego nie było i tutaj nagle zaczyna się to schodzić na ten model węgierski.
Tak, to prawda. Wiesz, ja też szczerze mówiąc... To prawda, tutaj to wszystko się, tutaj te wszystkie rzeczy faktycznie się ze sobą zagryzły i się poszczepiały. Tylko, że ja trochę też jakby nie jestem pewien, czy Ukraina w tej swojej obecnej formie, czyli jakby państwa no, dość cynicznie uprawiającego politykę i opierającego się na sile militarnej właściwie głównie, no bo Ukraina jest teraz jednym z najsilniejszych państw militarnych w Europie, jest państwem, które
poza dostarczaniem bezpieczeństwa, czyli na przykład w NATO, faktycznie pozytywnie wpływałoby na no, myślenie takie europejskie w takim sensie, no, wychodzącym poza ten taki banalny cynizm, tak, myślenie takie państwowo-egoistyczne, więc no myślę, że tutaj Duda, mówiąc o tym, że nie ma dla Ukrainy miejsca w jakby pomiędzy tymi, w tej europejskiej rodzinie narodów, dlatego że UPA, to trochę jakby jest tutaj hipokrytą, dlatego że on sam jest jakby politykiem prawicowym, który jakby nie ma też problemu z żołnierzami wyklętymi, którzy właściwie byli bardzo podobni do UPA. Natomiast w tej diagnozie jest coś, co mnie również trochę niepokoi, bo niezależnie od UPA, po prostu Ukraina w tym jakby swoim obecnym kształcie jest państwem, które musi no zbudować jednak trochę więcej tego myślenia europejskiego, mniej egoistycznego, bardziej myślącego o Europie właśnie jako pewnej konstrukcji, w którym każdy ma swoją cegiełkę do rzucenia. A boję się, że po prostu może przy tej mentalności obecnych elit ukraińskich Europa być traktowana trochę jak łoch, którego można kinuć.
No, znaczy ja mam wrażenie, że to trochę było przyjęte na początku Wielkiej Wojny, kiedy rzeczywiście Ukraina uważała, że wszystko może otrzymać i gdzieś tak po 2 latach to podejście się troszkę zmieniło. Ale wiesz, ja obawiam się, że to się skończy tym, że Niemcy zaczną robić bardzo dobre interesy, już robią z Ukrainą,
tak.
A my będziemy bardzo zadowoleni, bo myśmy wyrazili oburzenie z powodu tak. bohaterów UPA.
Absolutnie się z tobą zgadzam. Jakby to UPA powinno być odsunięte w ogóle od myślenia strategicznego. Jakby no... Przecież nie tylko Niemcy, ale też no, Francuzi, Duńczycy jakby uczą się od Ukraińców tego, w czym Ukraińcy są aktualnie najlepsi, dlatego że sprawdzają się na placu boju i jakby rozwijają te technologie, czyli walki za pomocą robotów, za pomocą dronów, nie tylko tych latających, ale też tych, które poruszają się po ziemi. I całe szczęście, że my też jakby zaczęliśmy tutaj robić coś takiego, bo ja już się bałem, że my to po prostu prześpimy na najnormalniej w świecie. Więc tak, interesy powinniśmy robić jak najbardziej, w sensie jakby tutaj powinniśmy absolutnie oddzielić tę właśnie politykę emocjonalną od takiej czystej pragmatyki. No ale to właśnie jest to, co miałem na myśli pisząc ten artykuł, że musimy wychłodzić i dopiero na tym wychłodzonym podłożu budować jakąś strategię polityczną wobec Ukrainy i gospodarczą.
Wracając do twojej książki, tam Sowiecja grozi Europie. Ta cała wizja tej Sowiecji jest taka dość, nie wiem, jak to powiedzieć, no tragiczno-smutna. Jakie to jest państwo? To jest państwo, gdzie ludzie lubią sobie sprawiać ból, tak? Kraj fetyszystów bólu. Czy taka jest też ta Rosja teraz?
Ja mam wrażenie, że trochę tak. To znaczy, ja to oczywiście bardzo przerysowałem.
No jasne.
Tylko, że no, w Rosji jakby ten etos cierpienia, etos tego priwikniosz, że u nas jest tak i my nie będziemy udawać, że może być inaczej. Jakby, jeżeli na przykład, nie wiem, wskazuje się Finlandię jako taką wersję narodu, który żyje w podobnych warunkach, ale zupełnie inaczej sobie ułożył życie i ułożył funkcjonowanie społeczne, no to Rosjanie zawsze powie, u nas po drugą. U nas po prostu się nie da, u nas jest tak, cierp, znoś, bo po prostu taka jest nasza sudba, taki jest nasz los i właściwie tak to wygląda. Natomiast ta radziecja z tej książki mojej, ona faktycznie może przypominać obecną Rosję w takim znaczeniu, że jest tam, nastąpiło tam pomieszanie tej symboliki i ideologii, części ideologii z czasów Związku Radzieckiego, z mistycznym nacjonalizmem, który poszukuje jakiejś tajemnicy w tym, w samym istnieniu Rosji, że to już wychodząc jakby z tego, że tam Rosji rzekomo umam nie paniać, ale też z tego, co na przykład mówił Aleksander Dugin, kiedy zapytano go, czy jemu się wydaje, że Putin, który jeszcze chwilę temu był zwyczajnym, po prostu petersburskim biznesmenem, urzędnikiem, nagle staje się jakąś mistyczną emanacją tego mistycznego ciała rosyjskiego i Dugin powiedział, że tak, że w momencie, kiedy on został prezydentem, to przeniknęło go, no coś niekonkretnego, właśnie ta tajemnica. I oczywiście są to brednie, ale no Rosjanie naprawdę przecież tak o tym myślą. To jest, tutaj Huntington miał rację, kiedy jeszcze w czasach końca historii Fukuyamowskiego pisał, że o ile amerykańskiemu merytokracie uda się dogadać z sowieckim merytokratą, bo mają ten sam, bo funkcjonują na tym samym logicznym podłożu, to amerykańskiemu czy zachodniemu merytokracie nie uda się z rosyjskim mistycznym nacjonalistą porozumieć, dlatego że tutaj jest wyjście z zupełnie innego punktu. I to było dokładnie, to mam wrażenie, co powiedziała Merkel, kiedy spotkała się z Putinem po dłuższym niespotykaniu się, kiedy on zajął Krym i kiedy trzeba było z nim jakoś dealować. Ona wyszła ze spotkania i powiedziała, ten człowiek jest w innym świecie. I ja mam wrażenie, że to właśnie o to chodzi.
To może też dlatego Rosja jest w stanie tak długo prowadzić tę wojnę, mimo że jest tam coraz gorzej.
Tak. Być może jest to też jeden z tych elementów. To znaczy... społeczeństwo na pewno wiele znosi i to jest nawet taki stereotyp rosyjski, prawda, że tam no po prostu społeczeństwo jakby będzie cierpiało pod tym batem. Ja to trochę uważam jednak mimo wszystko za bardziej stereotyp niż taką, niż rzeczywistość, taką w 100%, dlatego że no tam też przecież pojawiła się klasa średnia myśli inaczej niż to biedne, tradycyjne społeczeństwo, do którego można odnieść faktycznie te rzeczy, ale Rosja po prostu jako państwo, no, bardzo wydatnie pomaga temu społeczeństwu w znoszeniu tego, bo po prostu tam już teraz panuje system, no, właściwie totalitarny, tam po prostu nie możesz ani niczego napisać w internecie, ani wyjść na ulicę, ani nawet specjalnie głośno głosić poglądów, które są uznane za ekstremistyczne, a przypomnijmy, że tam ekstremizm jest tym, co u nas jest mainstreamem. No więc po prostu na normalnym świecie to społeczeństwo jest wzięte za pysk i do tego stopnia, że przecież Putin mógł sobie pozwolić na tak niepopularny przecież gest, jak wyłączenie internetu, które co nastąpiło za podszeptem jakby tej części jego środowiska, która ma związek ze służbami, bo ta bardziej gdzieś tam idąca w stronę biznesu czy administracji część jakby odradzała ten ruch. Ale mimo to, że Putin posunął cierpliwość Rosjan już tak daleko, że odebrał im coś, co no, w dużym stopniu przecież jakby określało funkcjonowanie współczesnych ludzi no, na całym świecie. Przecież jakby internet dla nas wszystkich jest bardzo ważny. A mimo to, poza manifestowanym niechęcią do tego rozwiązania, nie ma tam żadnego ruchu, który mógłby Putina albo ten obecny porządek obalić. To znaczy, no po prostu Putin sprawia, że sytuacja jest dla niego jeszcze trudniejsza na swoje własne życzenie, ale demonstrując to i pokazując, że mimo to potrafi się utrzymać, on naprawdę pokazuje, że on może bardzo wiele.
A co z tą klasą średnią? Bo to jest klasa średnia, która się narodziła tam, nie wiem, no dajmy na to, w 2000 roku ktoś zakłada firmę za wczesnego Putina, no tak. Putin przychodzi do władzy, jest fajnie, ma pieniądze, jeździ na wakacje, nie wiem, do Turcji, do Egiptu, a nawet do Włoch. Gdzie ci ludzie się podzieli?
Wiesz co, to jest strasznie, strasznie ostatnio mnie uderzyła pewna prawidłowość. Jeżeli jakiś Europejczyk z niespecjalnie bogatego europejskiego kraju jest biedny, to jedzie zarabiać do kraju bogatszego, a kiedy się dorobi, bardzo często wraca do siebie i tam buduje dom i jakby sprawia, że to życie jest fajne tylko u siebie. Tam jest, w Rosji jest odwrotnie. W Rosji, jeżeli jesteś biedny, siedzisz w domu, a jeżeli jesteś bogaty, to kupujesz sobie willę na Lazurowym Wybrzeżu i uciekasz z tej Rosji jakby. No, związek Rosjan ze swoim własnym krajem to jest po prostu coś godnego takiego wielkiego traktatu psychologicznego. Tam jest właśnie to hasliwe, to połączenie miłości i nienawiści do tego stopnia rozpasane, że no pamiętajmy, że jest to kraj, że jest to naród, który potrafi się właściwie wyrzec własnego języka. Mówię tutaj o czasach, kiedy rosyjska arystokracja mówiła po francusku, nawet jeżeli ci Francuzi nimi gardzili i ich aktualnie właśnie najeżdżali. Więc jakby tutaj ten związek z własną rzeczywistością jest naprawdę skomplikowany.
Tak. Więc nie jest to zbyt chyba pozytywna wizja. Nie jest pozytywna wizja i w twojej książce, i chyba w rzeczywistości tej naszej.
No, tak, chociaż... Znaczy, ja jestem ogólnie dobrej myśli. To znaczy, jakby, no, putinizm jednak myślę, że no nie przetrwa, chociażby z tego powodu, że Putin ma już swoje lata, mimo że on tam próbuje wymyślić jakieś magiczne serum na długowieczność, no to jakby on młodszy już nie będzie. A po takich... Generalnie po tego typu... zamordyzmach jednak, no przynajmniej okresowo przechodzi jakaś forma złagodzenia sytuacji. Jestem też przekonany, że Ukraina przetrwa. I oby nie spełniła się ta moja czarna wróżba, że właśnie te środowiska weteranów bardzo mocno narodowe będą tam wywierały największy wpływ na to, co się dzieje, bo być może tak, aż tak nie będzie. Być może pojawią się tam inne siły, które sprawią, że Ukraina, że dealowanie z Ukrainą będzie bardziej miękkie, będzie bardziej no mniej cyniczne, tylko po prostu takie bardziej bazujące na obustronnych korzyściach, jakiś forma win-win. Ale to, jak to się rysuje teraz, to niestety no, nie napawa mnie specjalnym entuzjazmem.
A ja bym bardziej się obawiał jednak, że w Ukrainie dojdzie do głosu taki apel, żeby jednak z Rosjanami się zacząć układać i będzie podawany jako wzór to, co było po II wojnie światowej między Niemcami, na przykład a Francją.
Myślę, że tak będzie i myślę, że tak może być. I co więcej, nawet tutaj te nacjonalistyczne odruchy wtedy by jakoś niespecjalnie przeszkadzały, dlatego że owszem, część tego nacjonalizmu pochodzi z zachodniej Ukrainy, ale część jednak pochodzi z tego no właśnie środowiska związanego z tym wschodnim rozumieniem nacjonalizmu, tym podobnym do rosyjskiego, czyli tu wracamy do Bieleckiego, który oby nie był postacią, która tam będzie rozdawała karty.
I obyśmy go za często nie wspominali. Bardzo ci dziękuję, Ziemowit Szczerek.
Bardzo dziękuję.
Którego ostatnia książka, Baciary z piekła rodem, ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa. A ja państwu bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.
To był podcast Polskiego Radia.